Podpiszy się Roman, Yokohama Paweł, Olek z Wrocławia, zapraszam. Podpiszy się Roman, Yokohama Paweł, Olek z Wrocławia, zapraszam.
Jeżeli ludzie nie mają do czynienia z tym, bo to różnie bywa, uważają krótkopalonców za dziwaków, bo mają jakieś anteny, tutaj po dachach latają, kombinują ze spółdzielniami, walczą, żeby chociaż jedną antenę, jeden patyk postawić na dachu. Czasami ludzie kojarzą te hobby z zakłóceniami, z jakimiś problemami, a to jest przede wszystkim pasja i też ratunek, tak widzimy podczas akcji powodziowej. Krótkofalowcy się przydają.
Tak, przecież weźmy przykład, to był który? 97 rok. Ja byłem akurat na urlopie na polu namiotowym w Mielnie. Naturalnie z samochodem, z anteną, z masztem. Obserwując sytuację powodziową w tym czasie, mając wiadomości od krótkofalowców z Opola, z Wrocławia, podziwiałem tych ludzi, którzy się mocno angażowali. Wszystkie łączności wysiadły, i komórki wysiadły, i telefony, nic. Wojsko miało wówczas sprzęt z II wojny światowej. To sprzęt był taki tylko, że na stanie, na półkach, a nie do użytku. A my mieliśmy jednak nowoczesny sprzęt własnej produkcji krótkofalarskiej jako konstruktorów lub kupiony fabryczny. I żeśmy zabezpieczali tą łączność z helikopterami i ze służbami, które organizowały to pomoc dla tych powodzian. Ludzie nasi, krótkofalowcy, dostali dyplomy, ba, ordery. Dostali później. No i w tych powodziach słyszeliśmy w telewizji też, że było słychać, że krótkofalowcy swoim sprzętem zabezpieczają łączność z terenami zalanymi.
Krótkofalowcy po raz drugi już byli w gotowości i pomagali w zapewnieniu jakichś zapasowych środków łączności do służb, typów płaskożarna i nie tylko. Nie przydało się to może w takim stopniu jak w 97 roku, ponieważ środki łączności profesjonalnej były na diametralnie wyższym poziomie, natomiast doceniona została nasza gotowość, w tym sensie, że byliśmy cały czas w kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak również ze Strażą Pożarną i z dyżurnymi, którzy prowadzili akcję powodziową.
Ja byłem w tym sztabie, o, są zdjęcia jakieś. To jest właśnie Wydział Zarządzania Kryzysowego. Tam uruchomiliśmy taką radiostację właśnie na 2 metry i stamtąd praktycznie były zbierane informacje z całego Dolnego Śląska. To widok na Odrę, widać, że tej wody jest no bardzo dużo i widać też, że i prąd jest niesamowity. Praktycznie całą sobotę i niedzielę działaliśmy w terenie. Polegało to na tym, że zbieraliśmy informacje od służb profesjonalnych, od policji, straży miejskiej, straży pożarnej, od ratowników, od WOPR-u i przekazywaliśmy je na bieżąco do Urzędu Wojewódzkiego, do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, gdzie była zainstalowana radiostacja nasza. Czyli na przykład wiadomości, gdzie potrzebne są worki z piaskiem, gdzie jest potrzebna woda dla ludzi, którzy zostali odcięci przez wodę. No i takie informacje jak, gdzie też ludzie są do ewakuacji przygotowani i gdzie trzeba wysłać pomoc do tych ludzi. Były momenty, gdzie byli ludzie zagrożeni falą powodziową, falą kulminacyjną. Było to na rzece Widawie. Stworzył się zator na wiadukcie kolejowym i pojechaliśmy tam razem z kolegą Bartkiem. Wezwaliśmy straż pożarną i oni usunęli ten zator i woda zaczęła powoli opadać. Niektórzy byli zaskoczeni, że ktoś z własnej inicjatywy wkroczył właśnie do akcji i jeździ w teren i zbiera właśnie informacje, gdzie jest co potrzebne.
Jeden z osób będących tutaj będzie w tym roku wyjeżdżać na wakacje. Możemy spotkać się z różnymi sytuacjami. Możemy spotkać osobę, która będzie potrzebowała tej pierwszej pomocy. Pamiętajcie, że to nie jest zbytnio skomplikowane, aby udzielić pierwszej pomocy. Naprawdę proszę się nie bać. Najważniejsze jest, jak znajdziemy taką osobę, abyśmy po prostu ustalili, co się stało. Pokażemy taki najprostszy przykład, najprostszy sposób udzielania pierwszej pomocy. Podchodzimy do takiej osoby i najważniejsze jest, aby po prostu zapytać się, co się stało. Leszek pyta się, co się panu stało, jak pan ma na imię, czy długo pan teraz przebywa, leży na podłodze. Osoba daje oznaki życia i na przykład potrafi odpowiedzieć w tym momencie, że upadła.
U mnie przygoda z radiem zaczęła się już w wieku bardzo, bardzo młodym, kiedy od mamy dostałem dwa proste radyjka z długimi antenami, które połamałem chwilę później. I choć bardzo długo rodzice próbowali ze mnie wytępić tą pasję, ta pasja otrzymała się do teraz. I też może to dziwnie zabrzmi, ale bezpośrednio ta pasja radioamatorska, na początku bardziej zabawa, teraz pasja, skierowała mnie w kierunku ratownictwa. Teraz jestem w szkole ratownictwa medycznego, już jestem po jednych studiach, jestem z zawodu informatykiem, a teraz, żeby rozwijać dalej swoje umiejętności ratownictwa medycznego i ratować ludzkie życie, poszliśmy razem z kolegą na ratownictwo medyczne. Nasza organizacja jest wolontariatem, także za nasze działania nie pobieramy żadnych opłat. Tak samo jak krótkofalowcy za swoją pomoc radiową nie pobierają żadnych opłat. Nasza grupa nazywa się Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności. Po prostu łączymy jedno z drugim, dzieje się. Każdy z nas jest kierowcą, każdy z nas jeździ bardzo dużo i jest wręcz rzeczą niemożliwą nie najechanie prędzej czy później na jakieś zdarzenie drogowe. Proszę mi wierzyć, że widziałem rzeczy, których wolałbym nie widzieć, ale ze względu na to, jaki kierunek pomocy ludziom wybrałem, jestem na to skazany na własne życzenie. I działam tak, jak tylko potrafię. Także widzieliśmy sytuacji krytycznych bardzo dużo. Mam nadzieję, że w wielu tych sytuacjach byliśmy pomocni i że wiele tych ofiar poszkodowanych, które uległy z jakimś tam zdarzeniem drogowym, dało się wyprowadzić bądź uratować życie bezpośrednio.
Miałem 6 czy 7 lat. Wiem, że jeszcze dobrze nawet nie umiałem czytać, bo też było przed szkołą. I któryś z wujków, który pojechał do Niemiec, bo w tamtym czasie było wydarzenie bezprecedensowe, przywiózł mi taką zabawkę, gdzie można było zbudować radio kryształkowe. No i to dostałem. No i pierwszej nocy, wieczora, sam w ogóle bez pomocy rodziców skonstruowałem. Tam był zresztą pomysł, były rysunki, jak to zrobić. Ale dla dziecka 6-letniego to było straszne przeżycie, jak w końcu w słuchawkach usłyszałem chyba program drugi polskiego radia. No więc rodzice byli zachwyceni, jeszcze chyba bardziej niż ja. No i potem zaczęło się. Coraz więcej zacząłem się interesować tym. Chyba miałem już takie przerwy na studia, na inne zajęcia, ale od 69 roku jestem w ogóle w Polskim Związku Krótkofalowców, więc trochę lat.
W tym roku obchodzimy właśnie rocznicę 80-lecia Związku PZK, Polski Związek Krótkofalowców.
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Piotr Spybaj OTMR. Za 11 dni będę obchodził się na procesowania. Udało się doprowadzić do systematycznego i już znaczącego wzrostu ilości członków. W roku 2000 przyjęliśmy związek z 1680 członkami. W tej chwili mamy ich ponad 4000. Jest coraz więcej młodych ludzi w organizacji. To ludzi, którzy działają, faktycznie zostają funkcyjnymi. Na przykład DASR, czyli Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa. Mamy młodych ludzi na bardzo wysokich funkcjach. To jest bardzo dobrze. Oficer kontaktowy JAR-u PZK. Paweł SP7TV, wspaniały, znakomicie sobie radzący w tej rzeczywistości międzynarodowej, jak i obecny jeszcze menadżer do spraw łączności kryzysowej, jako menadżer Marek Skurwa-Gejnicho. To samo dotyczy oddziałów. W wielu oddziałach też są młode zarządy, nawet poniżej 30 średnia się kształtuje. Przykład oddział 37, czyli Praski, jeden z największych oddziałów, prawie 200 osób liczący. To jest dobrze i o to nam właśnie chodzi.
Mam wnuczkę 12-letnią, która była w ubiegłym roku na obozie krótkofalarskim w Poroninie. Przyjechała zadowolona razem z koleżanką, z dyplomami. I w tym roku też chcę jechać, jeżeli będzie taki obóz organizowany. I młodzież tam się szkoli. Tam młodzież z całej Polski zagrają znajomości, szkolą się. I to jest dobre.
To daje największą frajdę? Różnorodność, jaką możemy w tym krótkofalarstwie zauważyć, coraz więcej różnych dziedzin się rozwija, coraz więcej informatyki wkracza po już wielu lat. Cyfrowe systemy łączności, łączność satelitarna, APRS, który się rozwija już od ładnych paru lat w Polsce bardzo intensywnie, czyli Automatic Position Reporting System, system raportowania pozycji stacji ruchomych, stacjonarnych. Taka dosyć ciekawa zabawa, nie tylko dla tych, co lubią siedzieć w domu i kręcić przysłowiową gałką w radiu, ale dla tych właśnie takich, którzy przyjeżdżają na takie spotkania jak Łoś i wykorzystują ten system po to, żeby znaleźć miejsce chociażby, w którym się tutaj spotkaliśmy. Jest to takie miejsce chyba najbardziej zbliżone do granicy województw, łódzkie, opolskie, śląskie. Ta inicjatywa już powstała ładnych parę lat temu, podjęta przez kolegów z klubu Solesna oraz klubu Wieluńskiego, krótkofalowców. impreza rozrasta się z roku na rok. Jak widzę, dzisiaj jest jeszcze więcej samochodów, jeszcze więcej ludzi niż było w zeszłym roku. Także zrobiła się to taka duża, naprawdę ogólnopolska impreza, na którą przyjeżdżają ludzie praktycznie z wszystkich zakątków Polski, przemierzając często kilkaset kilometrów, żeby się tu znaleźć.
No już. Esko 7QM. Kto to Mario?
Na imię?
Darek.
Miejscowość?
Przybódź.
Tak?
Esko 7C, kilo gwoździ.
SP.
7C, kilo gwoździ.
K, G.
Też Łódź?
Tak.
Proszę.
Też Łódź?
Tak.
Tak. Oddaj facet drobny.
Widać po frekwencji między innymi, czyli osób zainteresowanych, ile tutaj przybyło na dzisiejsze spotkanie. W tej chwili mamy zapisanych około 420 osób.
Wyprawy to są wyjazdy poza miejsce domowe i część kolegów dzisiaj przyjechała tylko na ten piknik i nadaje. To jest dla nich wyprawa, bo przejechali na przykład z Warszawy czy z Poznania i tutaj nadają. Ja głównie się bawię w wyprawy dalekie, czyli nadaję z różnych kontynentów, z różnych egzotycznych miejsc. Nadawałem z Senegalu, Paragwaju, Urugwaju, Hawajów, Stanów, z Japonii, Południowej Afryki. Z tych moich aktywności było bardzo dużo. No, udało mi się zorganizować grupę, czyli byłem kierownikiem i nadawaliśmy z wysp Agalega, które są na Pacyfiku, które są na Oceanie Indyjskim, przepraszam, bo to największa polska wyprawa. Wpłynęliśmy na te wyspy Agalega, kiedy jak stracił, katamaran stracił oba żagle, jeden silnik i kiedy przestało u niego działać nawigacja i radio jego, no to wzięliśmy ze skrzyni moje radio, które było rozkodowane i na moim radiu nadawaliśmy na częstotliwości Coast Guardu Mauritiusa i ściągaliśmy pomoc. Więc mogę powiedzieć, że to radio uratowało nam życie nawet wtedy, bo strasznie wysokie morze było, czy Ocean Indyjski. Także musiano nas szukać samolotem, a potem wysłano po nas kuter rybacki, który nas dewolował do wysp San Brandon, a ten kuter nazywał się nomen omen Quo Vadis 2. A przepłynęliśmy do statku, który z tłumaczenia francuskiego na polski nazywa się Nadzieja, więc już no więcej symboliki nie mogło być w tej wyprawie. W ogóle te łączności zrobiłem w tej chwili blisko 400 tysięcy już będzie, więc miałem łączności z chłopcami czy dziewczynkami, które były paroletnie, miały licencję, bo w wielu krajach jest tak, że mogą mieć te licencje. A mój najstarszy kolega, aktywny krótkofalowiec, który żyje w Limie, tego byłem w Peru, ma w tej chwili 97 lat i zawsze nadawał na telegrafii.
Znakami Morsa.
I mówię, że dzięki temu, że nadawał na telegrafii, to nie ma sklerozy, bo ciągle trenuje umysł.
Od 50 do jakiegoś trzeciego roku. Wiem, że wtedy byłem tylko na słuchowcu. Licencję dostałem dopiero w 61 roku, ponieważ byłem na studiach i wystąpiłem o licencję, ale ze względu na mieszkanie w domu akademickim tej licencji nie dano. No i musiałem poczekać na skończenie studiów i w 61 roku dostałem licencję. Takie były czasy niestety. O licencjach rozmawiało się co roku. Policja sprawdzała, chodzili do mieszkania, sąsiadów się wypytywali, czy dużo korespondencji z zagranicy dostajesz. Takie były czasy niestety.
Były to bardzo trudności. Licencje praktycznie uzyskiwali, otrzymywali osoby, które były w jakiś sposób związane z ówczesną władzą. Tak, wojskowi, policjanci, służby różne, a zwykły taki człowiek praktycznie nie miał dostępu. Bano się tego, bo to było groźniejsze jak broń dla ówczesnych władz, gdyż broń to ma zastrzelić jednego, dwóch ludzi. Jak się puści w eter jakieś hasło lub wiadomość, to słucha to tysiące, setki tysięcy ludzi. I bano się tego. Na przykład, jak był stan wojenny, nam kazano ten sprzęt zdeponować na komendach milicji ówczesnej. Ten sprzęt praktycznie wrócił do nas. On był zalany, zniszczony, nawet celowo. U nas było lepiej, bo była jednostka wojskowa typu radiowego i żeśmy tam zdeponowali ten sprzęt i nic się nie uszkodziło. Mieliśmy szczęście. Naprawdę były bardzo trudne warunki, jeżeli chodzi o dostępność sprzętu, to zespołu. Dzisiaj naprawdę mamy komfortowe warunki w stosunku do pierwszych krótkofalowców, którzy zaczęli w latach 50. to hobby w Polsce powojennej. Bo przed wojną były problemy jedynie finansowe, natomiast nie było problemu z dostępem. Natomiast po wojnie to wszystko było bardziej skomplikowane ze względu na poprzedni system. Aby być krótkofalowcem, trzeba zdać określony egzamin, który jest potwierdzeniem posiadania kompletnego minimum wiedzy do używania eteru do celów amatorskich.
SP6 Roman, Yokohama Paweł, Olek z Wrocławia, zaprasza.
Niestety chyba nie będzie, to były.
SP6 Roman, Yokohama Paweł, Olek z Wrocławia, zaprasza.
Są to znaki wywoławcze, prefiksy, które są przydzielone dla każdego kraju. SP, SQ są to znaki akurat stacji polskich. Jest prefiks i sufiks. Sufiks jest przydzielany dla stacji już indywidualnej. O ile prefiks SQ może mieć parę tysięcy stacji i ma, no to ten sufiks jest unikalny. To są trzy literki w naszym przypadku. A szóstka na przykład jest to okręg, czyli kilka województw, które dostały oznaczenie SP6. W Polsce jest 9 takich okręgów. W zależności od tego, w jakim regionie kraju mieszkamy, to taką licencję dostajemy radioamatorską z takim właśnie znakiem. To jest coś, po czym krótkofalowcy się rozpoznają. Często bywa tak, że imienia nie pamiętamy, natomiast znak pamiętamy.
Mamy kolekcję sprzętu łączności, tak, od wojskowego poprzez cywilny, tutaj do takich kultowych konstrukcji amatorskich, jak jest SP5WW, transceiver Bartek i transceiver według SP6 APV. Te radia to są fragmenty kolekcji Bogdana SP3 LD z Kalisza. Ten odbiornik wydaje nam się duży z punktu widzenia dzisiejszych konstrukcji. Niemniej jednak konstrukcje radzieckie były zdecydowanie większe i cięższe. Odbiornik ten ma wymiary gdzieś tak 40 cm na 30, a głębokość około 50. Waga na pewno będzie powyżej 50 kg. No może mniej, może 40.
Na duszę radio, na pewno na duszę.
Gdzie ona jest?
Tu. Człowieku. Są określone zasady korespondencji, które są określone w przepisach państwowych. Są też przepisy, co wolno mówić, o czym nie wolno mówić. Kiedyś państwo mocno to precyzowało, obecnie że zasady dobrego wychowania ograniczają tematy prowadzonych rozmów niż ustawy. Państwa jak gdyby treść informacji poza ujawnieniem jakichś tajemnic państwowych nie interesuje. Natomiast ogólne zasady stosowane przez krótkofalowców na całym świecie jak gdyby ograniczają tematy rozmów krótkofalowskich, że nie należy tam osób denerwować. Te rozmowy powinny być jak najbardziej takim pokojowym nastawieniem. W ogóle kiedyś krótkofalowców nazywano ludźmi dobrej woli, czyli to byli ludzie, którzy komunikowali się w celu tak, żeby przekazywania informacji pozytywnych, bez jakichś zawiści i takich negatywnych, które jączą, a raczej powodują, że relacje między ludźmi są lepsze.
SP6 Roman, Yokohama Paweł, Olek z Wrocławia, zaprasza.
Witaj Ranku, SP5, jako pierwszy z 7, hej, Pilgrim, rozumiem,
To był reportaż Ewy Michałowskiej, Życie na fali. Z reportażem spotkamy się jeszcze dziś, kilka minut po 23.